Rozdział 33. Sędzia. Pamiętacie, że ksiądz Busoni został sam z Noirtierem w pokoju zmarłej? Tak to starzec i kapłan czuwali przy ciele dziewczęcia. Starzec uspokoił się, może pod wpływem chrześcijańskich napomnień księdza, a może pod wpływem jego słów miłosiernych i przekonywających. Odbył z księdzem rozmowę i od tej chwili rozpacz ustąpiła miejsca rezygnacji. Spokój ten dziwił wszystkich, którzy znali głębokie przywiązanie Noirtiera do wnuczki. Pan de Villefort nie widział się z ojcem od owego ranka, gdy umarła Walentyna. W domu pojawiła się nowa służba. Pan de Villefort miał nowego kamerdynera, pan Noirtier nowego lokaja. Pani de Villefort miała dwie nowe służące. Nastał też nowy oddźwierny i nowy stangret. I wszyscy ci ludzie zorientowali się od razu, jak oziębłe stosunki panują w tej rodzinie i w tym przeklętym domu. Sesja sądowa miała się rozpocząć za jakie 3 dni. Villefort, zamknięty w swoim gabinecie, opracował z gorączkową energią akt oskarżenia wymierzony przeciw mordercy Caderousa. Sprawa ta, jak i wszystkie, z którymi Monte Cristo miał coś wspólnego, nabrała w paryskich salonach ogromnego rozgłosu. Dowody nie były wystarczające, gdyż opierały się na paru słowach napisanych przez umierającego galernika. Kto wie, czy nie oskarżał tedy dawnego towarzysza powodowany nienawiścią albo żądzą zemsty. I tylko w naszym sądowniku rzecz nie budziła jakichkolwiek wątpliwości. Prokurator królewski, powziąwszy niezachwianą pewność, iż Benedetto był winowajcą, sięgał już po laury, aby nacieszyć miłością własną. Ambicja bowiem poruszała jeszcze nieco struny tego lodowatego serca. Śledztwo toczyło się więc dzięki niezmordowanej pracy Villeforta, który chciał rzeczonym procesem rozpocząć tegoroczne posiedzenie sądu. Znajomi i nieznajomi szturmowali o karty wstępu, lecz Villefort pozostawał głuchy na te prośby. Ponadto zaś biedną Walentynę tak niedawno złożono do grobu, w domu panowała żałoba tak świeża, iż nikogo nie dziwiło, że zrozpaczony ojciec pogrążył się w pracy, która była jedynym lekarstwem na jego boleść. Tylko raz jeden, w wilię owego dnia, gdy Bertuccio złożył Benedettowi drugą wizytę, a była to niedziela, Villefort zobaczył się z ojcem. Villefort, strudzony nieludzko, wyszedł do ogrodu. Posępny, zgarbiony pod ciężarem bezlitosnej myśli, podobny do tarkwiniusza, ścinającego trzcinką najbardziej wybujałe maki, prokurator ścinał laską przywiędłe łodygi malw, które wznosiły się wzdłuż alejek, niby widma owych kwiatów, jakże barwnych latem, co właśnie minęło. Zapuszczał się głęboko w głąb ogrodu, to znaczy do znanej nam bramy, za którą ciągnęło się opuszczone pole, i wracał zawsze tą samą aleją. A dziś wracając, popatrzył machinalnie na dom, bawił się tam hałaśliwie Edwardek. Chłopiec oddany już do kolegium spędzał niedzielę i poniedziałki z matką. Villefort ujrzał wtedy pana Noirtiera siedzącego w jednym z okien. Starzec kazał przysunąć się tutaj, aby radować się ostatnimi promieniami letniego słońca, które żegnało się z przywiędłym powojem i poczerwieniałym dzikim winem oplatającym balkon. Starzec wlepił oczy w punkt, którego Villefort nie dostrzegał wyraźnie. Wzrok Noirtiera płonął nienawiścią tak dziką i tak okropną niecierpliwością, że prokurator, znając doskonale grę tej fizjonomii, zboczył z drogi, ażeby zobaczyć, na kogo pada to straszliwe spojrzenie. Ujrzał pod kępą lip o gałęziach niemal ogołoconych panią de Villefort. Siedziała na ławce i czytała. Co chwila jednak przerywała lekturę, aby uśmiechnąć się do syna i odrzucić mu piłkę, którą Edwardek ciskał uparcie z okna salonu do ogrodu. Villefort zbladł, pojął bowiem myśl starca. Noirtier spoglądał ustawicznie w jednym kierunku, lecz nagle, przeniósłszy wzrok z synowej na syna, zaatakował go tak, jak gdyby pioruny wystrzeliły z oczu starca. Inny był sens owego spojrzenia, ale ziało ono tą samą groźbą. Pani de Villefort, nic nie wiedząc, jaki to ogień krzyżuje się nad jej głową, zatrzymała na moment piłkę i dała znak Edwardkowi, przyzywając go do siebie. Chciała, by chłopiec ją ucałował, ale matczyne karesy wydawały się malcowi zbyt skromną nagrodą za fatygę. Zdecydował się wreszcie, wyskoczył z okna na środek klombu heliotropów istokroci i spocony podbiegł do matki. Pani de Villefort otarła mu czoło, pocałowała jej i puściła Edwardka, włożywszy mu w jedną rękę piłkę, a w drugą nasypawszy cukierków. Villefort zbliżył się do domu. Ciągnęła go tam przemożna siła, jak wąż przyciąga ptaka. W miarę jak się zbliżał, wzrok Noirtiera palił go coraz intensywniej, wżerając mu się w serce. Czytał w tym spojrzeniu wyrzut i straszliwą groźbę. Noirtier spojrzał w niebo, jakby przypominał synowi o złożonej przysiędze. Tak, tak, ojcze, zawołał Wilford, stojąc pod oknem. Zaczekaj jeszcze jeden dzień, nie złamię słowa. Noirtier, uspokoiwszy się jakby na te słowa, popatrzył obojętnie w inną stronę. Wilford nie mógł złapać tchu. Rozpiął gwałtownie surdut, przesunął zsiniałą dłonią po czole i wrócił do gabinetu. Nadeszła noc pogodna i zimna. Wszyscy położyli się spać. Jeden Wilford nie położył się i pracował do 5 rano. Przeglądał protokoły przesłuchania, zaglądał do zeznań świadków i wykańczał akt oskarżenia. Jeden z najostrzejszych i najzręczniejszych, jakie ułożył w życiu. Posiedzenie sądu przysięgłych miało się odbyć nazajutrz rano. Dzień wstał blady i ponury. W szarawym świetle błysły jaskrawo litery kreślone czerwonym atramentem. Prokurator zdrzemnął się na chwilę. Lampa gasła już wydając ostatnie tchnienie. Skwiercząc zbudziła go. Prokurator spojrzał na swoje palce. W świetle gasnącej lampy wydawały się czerwone. Były wilgotne, jakby lepki od krwi. Otworzył okno. Daleko na niebie pomarańczowa smuga przecięła smukłe topole, rysując się czarnymi sylwetkami. Nad polem lucerny, za rzędem kasztanów, skowronek wzbijał się w niebo, zawodząc czysty śpiew poranny. Wilgotne powietrze świtu owionęło Wilforta i orzeźwiło go. — To dziś — powiedział z wysiłkiem. — Pewien człowiek dzierżący miecz sprawiedliwości uderzy winowajców. Popatrzył mimowoli w okno, którym wczoraj wyglądał ojciec. Było zasłonięte firanką. A jednak obraz ojca siedzącego w tym oknie tak żywo stał mu przed oczyma, że zwrócił się w tę stronę, jakby widział tam groźnego starca. Szepnął — bądź spokojny. Spuścił nisko głowę i jął przechadzać się po gabinecie. Następnie położył się w ubraniu na kanapie, nie dlatego, aby się przespać, lecz po to, by odprężyły się członki zesztywniałe ze zmęczenia i zimna. Pracował w zimnym pokoju i zimno przeniknęło go do szpiku kości. Zwolna zbudził się cały dom. Wilford słyszał owe wzmagające się hałasy, które stanowią, by tak rzec, życie domu. Drzwi otwierały się i zamykały. Pani de Wilford dzwoniła na pokojową. Edwardek, zbudziwszy się, pokrzykiwał radośnie, gdyż dzieci budzą się zawsze wesołe. Z kolei zadzwonił Wilford. Wszedł kamerdyner, przynosząc gazety. Ale razem z gazetami przyniósł filiżankę czekolady. — Cóż to znowu? — spytał Wilford. — Filiżanka czekolady. — Nie prosiłem o nią. Któż to się tak o mnie zatroszczył? — Jaśnie pani. Jaśnie pani powiedziała, że jaśnie pan musi się pokrzepić, gdyż będzie wygłaszał długie przemówienie w związku z tym morderstwem. I lokaj postawił złoconą filiżankę na stoliku obok kanapy, stoliku założonym papierami, jak i wszystkie sprzęty w tym pokoju. Wyszedł. Wilford spojrzał ponuro na filiżankę. Nagle chwycił ją nerwowo i duszkiem wypił czekoladę. Powiedziałbyś, że spodziewał się, iż płyn jest zatruty. Może łatwiej byłoby mu umrzeć, niż wypełnić trudny obowiązek, który go czekał. Wstał i jął przechadzać się po gabinecie z uśmiechem, który przeraziłby każdego. Czekolada nie była zatruta. Panu de Wilford nic się nie stało. Nadeszła pora śniadania, ale pan de Wilford nie zjawił się przy stole. Kamerdyner znowu wszedł do gabinetu. Jaśnie pani kazała powiedzieć jaśnie panu, że wybiła 11, a sesja zaczyna się o 12.
No i co z tego?
Jaśnie pani zrobiła już toaletę i kazała zapytać, czy ma towarzyszyć jaśnie panu.
Dokąd?
Do sądu.
Po co?
Jaśnie pani pragnie przysłuchiwać się obradom.
A!
Ozwał się Wilford tonem niemal przerażającym.
Powiedziała, że pragnie tego?
Jeśli jaśnie pan życzy sobie wyjechać sam, uwiadomię jaśnie panią. Odparł służący, cofnąwszy się o krok. Wilford milczał chwilę, wbijając paznokcie w blady policzek, od którego odcinał się ostro kruczy zarost.
— Powiedz jaśnie pani — odrzekł wreszcie — że pragnę z nią pomówić. — Poproś, żeby zechciała zaczekać u siebie.
— Tak, proszę jaśnie pana.
— A potem wrócisz tu, żeby ogolić mnie i ubrać.
— Wrócę zaraz. Zniknął, zjawił się. Po chwili ogolił Wilforda i ubrał go w uroczystą czerń. Jaśnie pani prosiła, żeby jaśnie pan był łaskaw przyjść, jak tylko się ubierze.
Już tam idę.
I Wilford, trzymając tekę z aktami pod pachą, a cylinder w dłoni, podążył do apartamentów małżonki. Zatrzymawszy się przed drzwiami, otarł spotniałe, wybladłe czoło. Wszedł.